Słowa do słowa.
16. niedziela zwykła, rok B. Z księgi Jeremiasza. Ustanowię im takich pasterzy, którzy będą ich paść. Z psalmu 23. Twoje miłosierdzie będzie mi towarzyszyć przez wszystkie dni mego życia. Z listu do Efezjan. Wy, niegdyś będący daleko, znaleźliście się blisko dzięki krwi Chrystusa. Z Ewangelii według świętego Marka. Kiedy wysiadł, zobaczył już wielu ludzi. Wzruszył się nimi, bo byli niby owce nie mające pasterza. Siostry i bracia, i znów Pan gromadzi nas, abyśmy zatrzymali się wspólnie przy Jego Słowie, abyśmy zobaczyli, doświadczyli, przyjęli Boga, który do nas mówi, którego Słowo jest jednocześnie obecnością, zwiastuje Jego bliskość. I jak zawsze przychodzi do nas Słowo, które z pozoru nie jest najprostsze i domaga się sporej dozy wysiłku. Nawet nie tyle, by je zrozumieć, co bardziej, by je przyjąć, by mu uwierzyć, że jest słowem życiodajnym, że ma w sobie tę ukrytą moc obdarowania nas życiem, życiem samego Boga. Przyjrzyjmy się zatem temu słowu już bez zbędnych wstępów. 23 rozdział proroctwa Jeremiasza. We wcześniejszych rozdziałach dostało się królowi i możnowładcom. Jeremiasz usłyszał i w taki sposób rozpoczyna się ten 22 rozdział proroctwa. Idź i dostań się do pałacu króla Judy. Tam wygłoś to słowo. Powiesz, wysłuchaj słowa Pana, królu Judy, zasiadający na tronie Dawida. I pojawia się wtedy polecenie wykonywania sprawiedliwości, ucieczki od bezbożności i przelewania niewinnej krwi. I pojawia się również zapowiedź klęski, ogromnych trudności, przerażenia, niewoli. Nie dlatego, że się Bogu przestało podobać kochać swój lud, ale dlatego, że postępowanie człowieka, tych wybranych, tych bożych, w całej rozciągłości odstaje od Bożego prawa. Trudno jest rozpoznać w narodzie wybranym tego, który ten naród wybrał. I rozpoczyna się 23 rozdział. I wtedy dostaje się pasterzom, kapłanom, prorokom. Co prawda nie usłyszymy tego słowa w dzisiejszym pierwszym czytaniu, ale warto rzucić okiem jeszcze na te kolejne wersety proroctwa. Przeczytamy w nich między innymi: zranione jest moje serce z winy proroków. Poruszyły się we mnie wszystkie moje kości. Z ich bowiem powodu boleje ziemia. Wyschły pastwiska na pustkowiach. Kapłan i prorok splamili się. I nawet w moim domu widzę ich czyny nieprawe. Ale wcześniej Bóg przez Jeremiasza wypowiada również bardzo bolesne słowa i daje znać, że nie da się go oszukać. Rozproszyliście moje owce, rozpędziliście je, nie czuwaliście nad nimi. Jestem pewien, że w wielu z was, siostry i bracia, ten tekst od razu otwiera inne słowo. Prowadzi do 34 rozdziału proroctwa Ezechiela, w którym natchniony przez Ducha Pańskiego prorok nie zostawia suchej nitki na kapłanach, na tej elicie religijnej, która pretenduje i domaga się, by ich nazywać pasterzami. Na szczęście Bóg nie pozostawi swojego ludu na pastwę losu lub jakiegoś ślepego trafu. W kolejnym zdaniu zapowiada bardzo jasno. Ja ocalałych z mojego ludu sprowadzę. Umieszczę ich na ich pastwisku. Ustanowię im takich pasterzy, którzy będą ich paść. Nie będą już się płoszyć ani ulegać panice. Bogu zależy. Naprawdę. Nawet jeśli od czasu do czasu nam się wydaje, że Kościół chyli się ku upadkowi, jeśli dobiegają do nas tu i ówdzie rozmaite zdania, opinie, prawdziwe lub niesprawdzone, a nawet krzywdzące przez jawną nieprawdziwość zdania o rozmaitych pasterzach Kościoła. Nawet jeśli, co niektórzy wieszczą, upadek bądź koniec tego mistycznego ciała Chrystusa. Bóg nigdy nie przestał być wierny Kościołowi. Bóg nigdy nie przestanie się troszczyć o swój Kościół. Ponieważ Kościół nie jest naszą własnością, choć mamy się czuć w nim jak w domu, ale jest Kościołem Jezusa Chrystusa. To Bogu zależy. Naprawdę. Dlatego możemy spokojnie za autorem psalmu 23 powtórzyć, choćbym szedł przez sam środek cienia śmierci, nie będę się bał żadnego zła. Ty jesteś ze mną. Twoje miłosierdzie będzie mi towarzyszyć przez wszystkie dni mego życia. Nawet jak przeczytamy w innym tłumaczeniu niż ten przekład Biblii pierwszego Kościoła, którym się posługuje, twoja wierność, twoja życzliwość, łaskawość twoja będą mnie ścigać. Tak, Bóg będzie nas ścigał swoim błogosławieństwem. My naprawdę nie musimy się bać. Pięknie o tym pisał święty Ambroży w swoim dziele o misteriach. Fragment tego tekstu spotkaliśmy w piątkowej godzinie czytań, w tej codziennej modlitwie ludu Bożego, bo taki podtytuł nosi liturgia godzin, zwana potocznie brewiarzem. Święty Ambroży zwraca się do chrześcijan, którzy dopiero co przyjęli chrzest i mają zamiar odkrywać dalej tajemnice zbawienia. Będą tymi, których Kościół poprowadzi do mistagogii, do rozpoznania tego, w czym mają udział. I odzywa się do nich w słowach: oczyszczony i przyozdobiony oznakami godności chrześcijańskiej, zbliża się orszak nowo ochrzczonych do ołtarza Chrystusowego, mówiąc: przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który uwesela młodość moją. Porzuciwszy szatę dawnego grzechu, a dostąpiwszy nowej młodości orła, pośpiesza ku niebieskiej uczcie. Przychodzi zatem, a widząc przygotowany święty ołtarz, woła: stół dla mnie zastawiłeś. Następnie Dawid wkłada w jego usta słowa: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie brak. Na pastwiskach pozwala mi przebywać, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. I dalej: chociażbym przechodził w cieniu śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Niezwykłym wydarzeniem była manna, którą Bóg zsyłał praojcom. Ci zaś każdego dnia spożywali pokarm z nieba. To też powiedziano: chleb aniołów pożywał człowiek. Jednakże wszyscy, którzy go spożywali, umarli na pustyni. Pokarm zaś, który ty przyjmujesz, chleb żywy, który z nieba zstąpił, posila na żywot wieczny. Kto go przyjmuje, nie umrze na wieki, bo jest ciałem Chrystusa. I dalej kontynuuje święty Ambroży, którego kazania zachwyciły jednego z późniejszych, największych świętych Kościoła, Augustyna z Hipony. Zastanów się teraz, czy doskonalszy jest chleb aniołów, czy ciało Chrystusa dające życie wieczne? Tamten pokarm był z nieba, ten przewyższa niebiosa. Tamten należał do niebios, ten do Pana niebios. Tamten zachowany do następnego dnia ulegał zepsuciu, ten wolny jest od wszelkiego zepsucia. Kto przyjmuje go z wiarą i czcią, nigdy nie dozna zniszczenia. Dla Izraelitów woda wypłynęła ze skały, dla ciebie krew z boku Chrystusa. Tamtym na krótki czas woda ugasiła pragnienie. Dla ciebie krew płynie na wieki. No właśnie. Twoje miłosierdzie będzie mi towarzyszyć przez wszystkie dni mego życia. Tym jest to doświadczenie Eucharystii, tej bliskości Boga. To jest pokarm, podobnie jak Boże Słowo. Dlatego święty Paweł nie może wyjść z podziwu, przypominając chrześcijanom mieszkającym w Efezie, że owszem, oni kiedyś byli poganami, należeli do ciała. Co więcej, byli bez Mesjasza, obcy względem obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie, ale teraz jesteście w Chrystusie Jezusie. Niegdyś będący daleko, znaleźliście się blisko dzięki krwi Chrystusa. Tak bardzo Bogu zależy, tak bardzo Bóg walczy o każdego z nas. Tak bardzo chce nas mieć blisko siebie. Potem apostoł narodów pisze o tym, że Chrystus jest naszym pokojem, że zburzył mur rozdzielenia, czyli wrogość, dzięki swojemu ciału. Oczywiście Paweł odnosi się tutaj do świątyni jerozolimskiej, do tego muru na terenie świątyni, który oddzielał dziedziniec pogan od dziedzińca dla Żydów. Chrystus to wszystko burzy, by nas pojednać z Bogiem i by pokazać nam jedność, którą możemy mieć ze sobą, która ma kwitnąć między nami. A wystarczy się rozejrzeć po kościele. Jak bardzo potrafimy się kłócić o rzeczy naprawdę mało ważne w kontekście miłości i miłosierdzia Boga. Jak wielką wagę potrafimy przywiązywać do spraw, które nigdy w kościele nie były na pierwszym miejscu, które raczej świadczyły o pięknej różnorodności, które prowokowały do wzajemnego zrozumienia się, do okazywania sobie nawzajem miłości. Niestety, potrafimy na ostrzu noża postawić sprawy, od których wcale nie zależy nasze zbawienie czy potępienie, ale które potrafią nas tak bardzo poróżnić między sobą, że odbierając komuś prawa do zbawienia i odsądzając go od czci i wiary, samych siebie narażamy na odłączenie od Chrystusa. A przecież nie po to Bóg w Chrystusie zrobił to, co zrobił. I naprawdę warto o tym pamiętać. Tym bardziej, kiedy spotykamy dzisiaj Chrystusa, który przyjmuje na nowo apostołów, wracających z tej pierwszej misji ewangelizacyjnej. Gdzieś pomiędzy tym rozesłaniem a powrotem, święty Marek w wersetach od 17 do 29 w szóstym rozdziale swojej Ewangelii umieszcza opowieść, informację o śmierci Jana Chrzciciela, o tym, co się wydarzyło w dzień urodzin Heroda. Ale oto apostołowie wracają, relacjonują wszystko, co robili, w jaki sposób nauczali. I Jezus wie, że potrzebują czasu z Nim, bo nie da się ciągle pracować dla Królestwa Bożego, tracąc te momenty, które są fundamentalne, życiodajne dla misji, czyli towarzyszenie Jezusowi, bycie obok Niego, bycie przy Nim, bycie blisko, słuchanie Go, przyglądanie się Jego działaniu. Chodźcie tylko wy sami na jakieś ustronne miejsce. Odpocznijcie trochę. Tak jakby Jezus chciał zaprosić tych swoich najbliższych na pustynię. Może taką pustynię, jakiej sam doświadczył przed rozpoczęciem swojej publicznej działalności. Pustynia, która jest miejscem próby, samotności, jest swego rodzaju ucieczką, wycofaniem się ze świata, po to, żeby odkryć bliskość z Bogiem. Jednocześnie chodzi o pewną formę wypoczynku, odpoczynku, jakiegoś swoistego szabatu, zacieśnienia więzi, zbudowania głębszych relacji. Tym bardziej, że wielu ludzi przychodziło i odchodziło, to znaczy, że apostołowie, mówiąc z lekkim uśmiechem i przymrużeniem oka, ponieśli spory sukces. Ludzie garną się do Jezusa. Chcą być blisko Niego, chcą Go poznać. Chcą zawłaszczyć, choć na chwilę, Jego osobę, Jego czas, Jego zainteresowanie. A Jezus od tego nie ucieka. Jezus daje siebie i uczy apostołów, by robili dokładnie to samo. Więc trudno się dziwić, że ich próba wyjścia na pustynię kończy się, jak to przeczytamy w 34 wersecie 6 rozdziału Ewangelii Marka, obecnością potężnego tłumu. Ale Jezus bynajmniej nie jest zniecierpliwiony, nie reaguje jakimś rozdrażnieniem. Wzruszył się nimi, zlitował. Znów doświadczył głębokiego poruszenia serca. Zobaczył ludzi, którzy byli jak owce nie mające pasterza. Ta litość, bardzo głęboko odczuwana, instynktowna wręcz, charakteryzuje Jezusa. Charakteryzuje Boga. Tym bardziej, kiedy to bycie bez pasterza może się wiązać nie tylko z utratą wolności, ale nawet życia. I nie tylko chodzi o życie fizyczne. Może równie dobrze chodzić o życie duchowe, o życie wiary, o życie wiarą. Po wszystkich zapowiedziach proroków, choćby Jeremiasz z dzisiejszego pierwszego czytania, Ezechiel w 34 rozdziale swojej księgi, czy Zachariasz w 10 rozdziale swojego proroctwa. Kiedy lud Boga doświadcza tego potężnego skorumpowania, czego przykładem jest Herod Antypas i kasta arcykapłańska we frakcji Saduceuszy, Jezus zdaje się być tym prawdziwym pasterzem. Bóg przychodzi, by poprowadzić swój lud, by zadbać o swoje owce. I ciekawe jest to ostatnie, bardzo krótkie zdanie dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Zaczął ich długo nauczać, lub jak usłyszymy w Eucharystii, w przekładzie z Biblii Tysiąclecia, zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Święty Mateusz w paralelnym tekście przekaże informację, że Jezus odpowiedział na te potrzeby swojego ludu przez uzdrawianie. Marek skupia się na nauczaniu, bo tak naprawdę słowo Jezusa sprawia uzdrowienie. Ono wyprowadza, wyzwala z niewoli zła. Objawia prawdziwe oblicze Ojca Niebieskiego. Słowo Jezusa porządkuje serce. Nasyca ludzkie głody, te najważniejsze, najgłębsze, najtrudniejsze do zaspokojenia. Zanim jeszcze Jezus rozmnoży chleb, o czym będziemy sobie mówić w przyszłym tygodniu, daje posmakować ludziom i nasyca ich serce, ich umysł słowem życiodajnym. Słowem, które może być fundamentem. Słowem, któremu można wierzyć na słowo. I takiej wiary na te najbliższe dni, siostry i bracia, wam życzę. Niech słowo Boga będzie waszą mocą. Niech tak się stanie. Amen.